Audio.
Wizualny.
Dzień dobry lub dobry wieczór. Dzięki dystrybutorowi kontentu alternatywnego kinomaestro.pl na polskie ekrany w cyfrowej rekonstrukcji po 50 latach powraca Monty Python i Święty Graal. Powraca, choć tak naprawdę nigdy właściwej premiery polskiej nie miał w kinach, więc wydarzenie jest tym większe. Jeśli nie straszne wam krwiożercze króliki i końska dawka absurdalnego humoru, zapoznajcie się z listą pokazów filmu Monty Python i Święty Graal, dostępną na stronie kinomaestro.pl i koniecznie wybierzcie się do kin. W kinach studyjnych pojedyncze seanse tego filmu będą się odbywać do 6 lipca, w sieci Multikino 23 czerwca, a w sieci Cinema City do 24 czerwca, a film jest już w kinach od jakiegoś czasu. Ja się nazywam Karol Szafraniec, jestem kulturoznawcą, filmoznawcą i ten odcinek jest tworzony właśnie we współpracy z kinomaestro.pl i oczywiście dotyczy filmu Monty Python i Święty Graal, a podcast, którego słuchacie, nazywa się Audiowizualny, jest o szeroko rozumianej kulturze audiowizualnej, przede wszystkim o filmach, ale filmach właśnie poszerzanych o te audiowizualne konteksty, a skoro odcinek jest o Monty Pythonie, to Monty Python tutaj idealnie pasuje, ponieważ jest to bardzo audiowizualna grupa, wcale nie działająca tylko w telewizji i w kinie, a nawet jeśli to, co towarzyszy tej ich działalności filmowej, jest właśnie taką poszerzoną audiowizualnością i z pewnością o tym także dzisiaj w odcinku będę wspominał. Zachęcam do tego, żeby film w kinie zobaczyć, nawet jeśli ktoś ten film widział już wiele razy, ponieważ to jest bardzo pięknie odnowiona wersja. To jest oczywiście wersja wpuszczona na 50-lecie filmu, bo film jest z 1975 roku, ale tak jak wspominałem na wstępie, ten film nie był w regularnych polskich pokazach wtedy, kiedy był w światowych kinach i kiedy powstał. Z tego, co udało mi się dowiedzieć, w ostatnich kilkudziesięciu latach był pokazywany na jakichś specjalnych eventach, ale nigdy nie miał takiej regularnej dystrybucji kinowej. Poza tym, że jest pięknie odrestaurowany, można powiedzieć, że jest to w jakimś sensie wersja reżyserska, przynajmniej w stosunku do tej wersji, która była pierwotnie w kinach, ponieważ tam zostało wycięte kilkadziesiąt sekund jednej sceny w zamku Wąglik i ta scena została przywrócona potem w kolejnych wydaniach tego filmu, zarówno w kolejnych wydaniach kinowych, jak i w wydaniach DVD i Blu-ray. No i warto też zobaczyć ten film po prostu dlatego, żeby sprawdzić, jak Monty Python dzisiaj działa. Z pewnością dla niektórych będzie to pierwsza okazja, żeby z Monty Pythonem się zmierzyć i zobaczyć, na czym to kino polega i na czym polega ten humor, no ale będą też tacy, którzy z pewnością do tego filmu powrócą i dla mnie to też jest niezwykłe doświadczenie. Dla mnie, muszę przyznać, tak osobiście Monty Python ma ogromne znaczenie. Ja się na tym humorze w dużym stopniu jakoś wychowywałem, ale też bardzo głęboko jakoś go sobie zinternalizowałem i ten humor bardzo mi osobiście też pomagał w jakichś różnych trudnych aspektach. I też na Monty Pythonie w dużym stopniu uczyłem się takiego troszkę bardziej zaawansowanego angielskiego, więc mam bardzo duży sentyment do tej grupy. I właśnie z racji tych różnych, tego bogactwa tak naprawdę tego humoru i różnych komplikacji, które są z tym humorem związane, bo przecież z jednej strony Monty Python ma ogromną rzeszę wielbicieli, a z drugiej strony ma też przeciwników, bo zawsze to był humor jakoś zaczepny, to był humor drażniący, to jest humor, który nie pozostawia obojętnym jednak i humor, który też budził opór niektórych bardzo różny opór w różnych epokach. Ten sam film pokazywany w różnych dekadach, co innego jakby w nim czasami oburzało, więc takie zastanawianie się nad tym humorem, też nad spuścizną Monty Pythona, to jest coś, wydaje mi się, bardzo ciekawego i chciałbym, żeby Pythoni się w jakiś sposób troszkę zadomowili w audiowizualnym, żeby jeszcze w przyszłości do nich w taki pogłębiony sposób powracać, jeśli się wam to spodoba, jeśli będziecie chcieli. Ale myślę, że też opowieść o Świętym Graalu to jest świetny wstęp, to jest świetne wejście w ten świat, tym bardziej, że to jest film na różne sposoby atrakcyjny, ale też film, który jest takim troszkę Monty Pythonem łagodniejszym, bym powiedział. Tutaj nie ma jakichś bardzo oburzających rzeczy, nie ma dotykania jakichś bardzo mocno drażliwych tematów. Ten humor nie jest tak bardzo radykalny, nie jest tak bardzo transgresyjny jak w niektórych ich innych produkcjach, więc jest to, wydaje mi się, takie świetne miejsce na wejście. To był też dla nich ogromny przełom, ponieważ ten 75 rok to było wyjście z telewizji do kina i spełnienie pewnych ambicji. To spełnianie tych ambicji wiązało się też z licznymi problemami, o czym troszkę więcej opowiem za chwilę. zgłębianie Pythonów to także jest przegrzybywanie się przez naprawdę spory materiał do researchu. Jeśli ktoś jest bardziej zainteresowany Pythonami, to naprawdę jest tutaj co oglądać, co słuchać i co czytać, dlatego że powstały książki o Pythonach, powstały różne analizy, powstały słuchowiska, dokumenty radiowe, dokumenty telewizyjne, dodatki oczywiście do filmów, które okazywały się na różnych nośnikach, więc tego jest naprawdę, naprawdę mnóstwo, ale dużo jest też czytania, dlatego że powstały duże książki z Pythonami w roli głównej, gdzie oni opowiadają o swojej karierze. No i też każdy z Pythonów, w zasadzie każdy poza Terrym Jonesem, napisał autobiografię. Gdyby ktoś chciał troszeczkę poczytać po polsku, to tych książek po polsku wyszło trochę. Między innymi wyszła autobiografia Johna Cleese'a pod tytułem Tak czy inaczej. Jest to specyficzna książka, ponieważ John Cleese w niej opowiadał o swojej karierze, opowiadał o swoim życiu, ale stara się tak bardzo nie skupiać na Pythonach, widocznie twierdząc, że jest o nich bardzo dużo już gdzie indziej i tutaj będzie jakby opowiadał o troszkę innych rzeczach, ale z pewnością bardzo ciekawie ta książka przybliża gdzieś jego osobę i jego wrażliwość. Mamy po polsku wydaną książkę Gilliamesque, czyli autobiografię z kolei Terry'ego Gilliama, która jest bardzo ładnie wydana, bo to jest i tekst, i mnóstwo obrazków, mnóstwo ilustracji. To jest bardzo wizualnie myślący twórca. Więc i dla miłośników Monty Pythona, i dla miłośników jego solowej twórczości warto sięgnąć po Gilliamesque. Tutaj oczywiście też sporo ciekawych informacji i też można przypomnieć, że Kuba Mikurda napisał po polsku swego czasu książkę o twórczości Terry'ego Gilliama przy okazji jego retrospektywy na Nowych Horyzontach. Mamy też książki, które są zbiorcze, czyli są takimi opowieściami o Monty Pythonach, które są wywiadami rzekami i z jednej strony jest autobiografia według Monty Pythona, to jest książka, która zbiera rozmowy z członkami zespołu i te rozmowy zarówno zostały przeprowadzone specjalnie na potrzeby książki, jak i do tego dokoptowane są wyimki z różnych innych rzeczy, które pisali. Mamy też drugi wywiad rzeka, czyli Tak o rzeczy Monty Python, czyli Monty Python Speaks, to wyszło także po polsku i to jest z kolei takie wielospojrzeniowe podejście, ponieważ wszystkie wywiady na potrzeby tej książki zostały właśnie specjalnie dla niej wykonane, ale tutaj mamy nie tylko spojrzenia członków Monty Pythona, ale też różnych innych osób, które z nimi współpracowali i o ich twórczości opowiadają. Bardzo się ciekawie te wszystkie rzeczy uzupełniają i te wszystkie spojrzenia. Poza tym, co wyszło po polsku, no to mamy między innymi autobiografię Grahama Chapmana, którą jeszcze zdążył napisać przed śmiercią, czyli autobiografia Kłamcy, Liar's Autobiography. Mamy autobiografię Erika Idle, Always Look on the Bright Side of Life. No i mamy też chyba najwięcej do czytania, czyli działalność Michaela Palina, który prowadził bardzo szczegółowe dzienniki z całego swojego życia i z całej swojej kariery. Część tych dzienników dotyczących okresu Monty Pythona wyszła jako Diaries Monty Python Years. Też w Wielkiej Brytanii przez lata wychodziły te dzienniki w takiej szerszej, bardziej potężnej wersji. Natomiast po polsku niestety akurat te dzienniki związane z działalnością Monty Pythona, z tego co wiem, się nie ukazały, ale ukazywały się różne inne pamiętniki Michaela Palina związane z jego podróżami, ponieważ z pewnością niektórzy wiedzą, że Michael Palin już po okresie takiej silnej aktywności pythonowskiej między innymi zajął się podróżowaniem i programami oraz właśnie książkami podróżniczymi, a więc tego czytania jest naprawdę, naprawdę sporo. Jeśli ktoś oczywiście będzie chciał, to warto po to sięgnąć, natomiast mnie to wszystko towarzyszyło przy przygotowywaniu tego odcinka. No a teraz już to, co z tego wszystkiego wynikło, jakie informacje tutaj postanowiłem zebrać i się nimi podzielić. Zanim dojdziemy do 75 roku, czyli do momentu, w którym Monty Python i Święty Graal pojawia się na światowych ekranach, to warto na chwilę jednak cofnąć się w przeszłość i przyjrzeć się trochę, kim ci twórcy Monty Pythona byli, bo to naprawdę ma znaczenie, także znaczenie artystyczne, dlatego jak ich humor wygląda i w jaki sposób dzielili się obowiązkami, tworząc swoje dzieła. Monty Python to była, i to warto powiedzieć, że była, ponieważ dwóch członków już nie ma z nami i pozostali stwierdzają bardzo kategorycznie, że Monty Python to rozdział zamknięty, który na różne sposoby wracał, czasami się reaktywował, ale już dzisiaj na pewno nowej rzeczy pod tym szyldem nie dostaniemy. To grupa 6 osób, to grupa brytyjsko-amerykańska, chociaż jednak zdecydowanie brytyjska, ponieważ ten jeden amerykański komponent jest czy bardzo taki zakochany w brytyjskiej kulturze i bardzo się zanglicyzował, można powiedzieć, co z kolei ciekawe, pewne elementy brytyjskie potem z czasem się zamerykanizowały. Natomiast jest to grupa 6 mężczyzn, którzy pochodzili z różnych miejsc w Wielkiej Brytanii, którzy pochodzili z różnych też usytuowań społecznych, ale łączyły ich oczywiście uczelnie. Uczelnie, które są tymi słynnymi brytyjskimi uczelniami, czyli Oxford i Cambridge. I w zależności od tego, kto jaką uczelnię kończył, ma to znaczenie do tego, jak potem pracował artystycznie. Warto tutaj wspomnieć, że zarówno Cambridge, jak i Oxford to nie tylko miejsca, które są miejscami, gdzie uczymy się czegoś, ale są to też miejsca bardzo kulturotwórcze. Zwłaszcza w tamtym okresie takie były, ponieważ i Cambridge, i Oxford miały swoje teatry, miały swoje grupy rewiowe czy grupy komediowe, które były na bardzo wysokim poziomie. Jak sobie spojrzymy na niektóre postacie brytyjskiego życia publicznego, czy brytyjskiego teatru, czy brytyjskiej sztuki, to nagle się okaże, że niektórzy z nich właśnie przechodzili przez te uniwersyteckie grupy teatralne, wcale nie mając jakiegoś profesjonalnego, teatralnego wykształcenia. I to jest, wydaje się, bardzo interesujące w tym wypadku. Między innymi takimi grupami było Footlights Comedy Club, który działał w Cambridge i z którego poza niektórymi członkami Pythonów wywodzą się takie postacie jak Stephen Fry, jak Hugh Laurie, jak Emma Thompson, na przykład pierwsza kobieta, bo to był chłopięcy klub jednak do pewnego momentu. Pierwsza kobieta tam przyjęta to była Emma Thompson. No wiemy, że dzisiaj Emma Thompson jest wybitną aktorką dramatyczną, ale ona właśnie gdzieś stamtąd się wywodzi. Z kolei w Oxfordzie działało coś takiego, co nazywało się Oxford Review. I z tymi grupami wszyscy członkowie poza Terrym Gilliamem byli związani. Ci członkowie Monty Pythona wszyscy są mniej więcej z jednego pokolenia, czyli wszyscy są już dzisiaj po 80. Najstarszy z nich to John Cleese, urodzony w 1939 roku. Najmłodszy to Michael Palin, urodzony w 1943. Nie żyje Graham Chapman, który zmarł w 1989 na raka krtani. Nie żyje też Terry Jones, który zmarł w 2020 roku. Cierpiał niestety na ciężką demencję już przez ostatnie lata życia. Z różnych stron, z różnych miejsc trafiali do tych uczelni i nie o tym czas mówić w tym odcinku. Natomiast co jest ważne? Ważne jest to, że kiedy oglądamy Latający Cyrk i kiedy oglądamy na przykład Monty Python i Święty Graal, to warto wiedzieć, że wszystkie skecze, które były pisane zawsze w odpowiednich grupach. Monty Python od początku do końca swojego istnienia podzielony był na twórcze teamy. I te twórcze teamy się nie zmieniały, chociaż oczywiście opiniowały często podczas kręcenia swoją wzajemną pracę. Mamy tutaj te teamy podzielone właśnie na uczelnie, bo do uczelni Cambridge chodzili Graham Chapman, który studiował medycynę, i John Cleese, który studiował prawo. I oni dwaj właśnie tworzyli jeden taki twórczy team tworzący skecze. Do Cambridge chodził też Eric Idle. On tam studiował język angielski i on pisał skecze sam. Z kolei studentami Oxfordu byli Terry Jones, który studiował historię i język angielski, oraz Michael Palin, który studiował historię nowożytną. To są Oxfordczycy, a do nich w końcu dołączył jeszcze Terry Gilliam. Terry Gilliam, który oczywiście jest Amerykaninem, i który w pewnym momencie przyjechał do Wielkiej Brytanii zakochany w brytyjskim humorze, zakochany w brytyjskiej kulturze i gdzieś chcący być blisko niej. Zresztą potem z czasem Terry Gilliam zostanie obywatelem Wielkiej Brytanii i zrzeknie się obywatelstwa amerykańskiego, a odwrotnie trochę do pewnego stopnia postąpi Eric Idle, John Cleese, którzy będą mieszkać w Stanach Zjednoczonych. John Cleese będzie miał też amerykańskie obywatelstwo i będzie z takim niesmakiem wypowiadał się o polityce i o życiu społecznym w Wielkiej Brytanii. Dlaczego jeszcze te uczelnie mają znaczenie? Otóż oni sami twierdzili, że to, przez jakie uczelnie przechodzili, trochę ich ukształtowało, a to, jak ich ukształtowały te uczelnie, ukształtowało też ich humor. Twierdzili, że ci z Cambridge to przede wszystkim byli, tak się złożyło akurat, ci wyżsi. John Cleese był oczywiście najwyższy, ale i Graham Chapman, i Eric Idle byli raczej wysokimi mężczyznami. Humor z Cambridge, tej trójki z Cambridge, był humorem bardziej analitycznym. John Cleese bardzo często podkreśla, że to oni byli tymi mózgowymi, tymi analitycznymi twórcami, którzy robili skecze, które są jak dobrze działające mechanizmy, które mają pewne zasady i tych zasad się trzymają. I nawet jeśli ich skecze bywały absurdalne, jakieś zupełnie idące w stronę totalnego odlotu, to zazwyczaj ten odlot właśnie na tym polegał, że jest tutaj jakiś algorytm, który gdzieś wyznacza wewnętrzny porządek tego skeczu i tego porządku trzeba się trzymać. John Cleese zawsze wierzył w takie dość matematyczne w jakimś sensie podejście do komedii i że z niego też może wyjść coś bardzo niezwykłego. Zarówno Cleese, jak i Chapman i Idle pilnowali pewnego warsztatu. Dla nich taki warsztat pisania, warsztat, pewna taka metodyczność tworzenia była bardzo znacząca. I też jest ważne, że ich skecze były często tymi bardziej konfrontacyjnymi, tymi bardziej czasami brutalnymi, bardziej transgresyjnymi, bardziej zahaczającymi też o jakieś takie śmianie się z władzy i bywały też brutalniejsze w swoim słownictwie, chociaż Cleese nigdy nie lubił nadmiernego używania wulgaryzmów. Zawsze twierdził, że wulgaryzmy w komedii to jest rodzaj oszustwa i one powinny być używane bardzo, bardzo rzadko. Powinny być mocne, ale właśnie dlatego są mocne, że zazwyczaj się ich nie używa. Cleese i Chapman pisali często skecze razem, przy czym Cleese pisał większość tych skeczy, natomiast Chapman często dodawał od siebie jakieś małe drobiazgi, które bardzo znacząco zmieniały charakter tego skecza. Chapman miał takie bardzo dobre wyczucie timingu i bardzo wyczucie tego, co ludzi śmieszy. Z kolei żarty Rick Idle to są żarty językowe. On właśnie studiował język angielski i te żarty Pythonów, które są oparte na gramatyce na przykład, na słownictwie, na jakichś zamianach słów, człowiek, który dokańcza zdania, człowiek, który mówi anagramami, czy żarty, które są z okresów warunkowych w języku angielskim, które pojawią się w Świętym Graalu. To wszystko właśnie dzieła Erika Idle, na przykład też ludzie, którzy nie mówią pewnego rodzaju wyrazów albo nie mówią pewnych liter. I z tego właśnie rodzi się jakiś algorytm, który zaczyna iść dalej i tworzyć rzeczy coraz bardziej śmieszne i coraz bardziej absurdalne. Z kolei właśnie z tej trójki Cambridge Graham Chapman był tym, który najbardziej lubił konfrontacyjność, który najbardziej lubił skrajny humor. W swoich solowych występach tam widać szczególnie, że lubił taki humor, który jest zaczepny i który jest obraźliwy czasami. Chapman szczególnie nie lubił autorytetów i był też bardzo specyficzną postacią, wyróżniającą się na tle pozostałych Pythonów. Chapman pochodził z biedniejszej rodziny niż pozostali i jak sam twierdził, to pochodzenie i to, że potem trafił do bardzo dobrej uczelni, budziło w nim pewien rodzaj wewnętrznej niepewności, wewnętrznego niepokoju i tę wewnętrzną niepewność trzeba było gdzieś zapijać alkoholem i radzenie sobie z alkoholizmem bądź nieradzenie sobie z nim to był taki problem, który u Chapmana istniał przez wiele lat. Chapman też był człowiekiem, który wyróżniał się tym, że był osobą homoseksualną. Był gejem otwartym, który się tego nie wstydził i który bardzo wprost o tym mówił i nigdy tego nie ukrywał. Mało tego, był w jakimś sensie pionierską postacią w latach 60., jeśli chodzi o środowiska LGBT. Był jednym z redaktorów gazety Gay News, właściwie pierwszej takiej gazety, która otwarcie mówiła o środowiskach gejowskich. I to jest też z pewnością ważne w tym, w jaki sposób traktował władzę, ale też był człowiekiem, który bardzo lubił właśnie transgresyjność, lubił się śmiać też z seksualności na różne sposoby. Albo też często podkreślał na przykład, że ta w domyśle heteroseksualna władza i to heteroseksualne społeczeństwo ma gdzieś w sobie jakiś queerowy element, który jest poukrywany i on lubił go uwidaczniać. Więc większość właśnie tych takich zabaw dotyczących seksualności to często były rzeczy, które pochodziły od Chapmana. Chapman był też postacią trudną właśnie z powodu alkoholizmu i z powodu takiego zamiłowania do bycia na granicy. Poza tym, że miał właśnie te alkoholowe problemy, to był też ciekawą postacią pod tym względem, że lubił sytuacje graniczne, lubił prowokować i na przykład dostać potem po twarzy. Lubił czasami uprzykrzać życie innym ludziom i też innym członkom Pythonów. Był bardzo imprezowy i o ile pozostali Pythoni, chociaż też mieli swoje okresy ekscesów i takiego zachwycenia sławą i pieniędzmi, to jednak trzymali się w miarę w ryzach w swoim życiu prywatnym, do pewnego stopnia przynajmniej. O tyle Chapman był właśnie taką osobą, która i w życiu codziennym szukała jakiegoś takiego bardzo ekstremalnego otworzenia się na doświadczenia graniczne, czego między innymi przejawem było bycie członkiem takiej grupy ekstremalnych sportów, która dotyczyła robienia, wspinania się po górach na przykład, szukania takich ryzykownych zachowań i też robienia czegoś, co potem robił John Knoxville, jego koledzy w programie Jackass, czyli właśnie szukania jakichś takich rywalizacji parasportowych, które związane są z czymś niecodziennym, na przykład zjazd jakiejś wysokiej góry na fortepianie i czegoś, co potencjalnie może przynieść jakąś krzywdę. Więc Graham Chapman był postacią bardzo barwną i bardzo ciekawą, ale paradoksalnie tym, co przyczyniło się do jego śmierci najbardziej, było coś bardzo nie tak, przynajmniej nie tak bardzo transgresyjnego, czyli palenie fajki, coś, co uwielbiał przez całe życie i co ostatecznie doprowadziło do nowotworu krtani. Jeśli chodzi o tych z Oxfordu, czyli o Michaela Palina i Terry'ego Jonesa, to tutaj mamy humanistów, to mamy miłośników historii, miłośników języka, i których skecze także były dużo bardziej luźne, mniej oparte na takich analitycznych, właśnie algorytmicznych procesach, które często były oparte na surrealistycznym absurdzie, czyli nie musiało się to wszystko tak trzymać jakiejś logicznej całości, ale właśnie mogło sobie swobodnie dryfować i ich skecze były też dużo bardziej wizualne. Cleese kiedyś mówił, że jeśli skecz zaczyna się od tego, że mam jakieś pomieszczenie i dwie osoby rozmawiają, to prawdopodobnie jest to skecz Chapmana i Cleese'a albo skecz Idla, a kiedy mamy sketch, który zaczyna się jakąś rozległą panoramą, jakimś krajobrazem albo jakimś historycznym elementem, to wtedy prawdopodobnie mamy do czynienia ze sketchami, które pisali Terry Jones i Michael Palin. No i do tego mamy jeszcze tego jednego outsidera, czyli Terry'ego Gilliama, który nie pisał skeczy, ale tworzył warstwę animowaną. On w pewnym momencie został dokoptowany do grupy i oni jako całość zaczęli tworzyć latający cyrk Monty Pythona, który zaczął być tworzony w 1969 roku. Terry Gilliam przez długi czas praktycznie nie występował na ekranie, nie pisał żadnych dialogów, nie był postacią zajmującą się aktorstwem, tylko właśnie tworzył te przerywniki animowane, które dodawały surrealizmu całej tej opowieści. Humor Pythonów charakteryzował się tym, że był humorem unikającym puenty. Bardzo często ich żarty, ich skecze właśnie na tym polegały, na tym polegała oryginalność trochę tego humoru, że to nie prowadziło do tej puenty. Puenta nie była jakimś głównym taką kulminacją danego skeczu, tylko swobodnie to przechodziło w coś zupełnie innego. I ten taki absurd, ten taki bałagan tej formy, którą charakteryzował się latający cyrk Monty Pythona, właśnie w dużym stopniu był wzmagany i też porządkowany w jakiś taki absurdalny sposób właśnie przez te animacje Terry'ego Gilliama. I animacje Terry'ego Gilliama, które pojawią się także w Monty Pythona i Świętym Graalu, mają też znaczenie dla nas, ponieważ one były w dużym stopniu inspirowane estetyką animacji środkowo-europejskiej. Terry Gilliam tworzył bardzo nietypowe dla anglosaskiego świata tamtego czasu animacje, ponieważ były to takie kolaże. To były wycinanki z takim humorystycznym, jeszcze absurdalnym dźwiękiem tworzone i te wycinanki były inspirowane między innymi twórczością zarówno plastyczną, jak i filmową Jana Lenicy i Waleriana Borowczyka, których Terry Gilliam był absolutnym fanem i to właśnie od nich gdzieś ściągnął ideę takiego filmu animowanego, który może być wycinanką i to absolutnie było coś nietypowego, ale coś, co bardzo się spodobało i było jakoś tam nowe dla tamtej anglosaskiej publiczności, więc w ten sposób Terry Gilliam stał się częścią tego zespołu. Co jest ważne jeszcze i to będzie miało konsekwencje przy Świętym Graalu, Terry Gilliam tworzył te swoje animacje samotnie. On nie przebywał z resztą członków na planie, nie widział, jak się tam pracuje, jak się tworzy próby, jak trzeba się docierać też czasami, żeby to wszystko nakręcić, tylko tworzył gdzieś na jakimś strychu, wycinał sobie różne rzeczy, to było bardzo czasochłonne. Sam nagrywał też dźwięki do wszystkich swoich animacji, bawił się na różne sposoby albo jakimiś pomrukami, albo miał jakieś, nie wiem, narzędzia kuchenne na przykład, którymi uderzał na różne sposoby i z tego powstawały dźwięki do jego animacji. ta samotność z jednej strony izolowała go od innych i sprawiała, że miał, jak sam twierdził, upośledzone kompetencje społeczne, ale z drugiej strony dawała mu absolutną kontrolę. Mógł sobie przesuwać o milimetry jakieś papierki na swoim stole, potem to kręcić i z tego tworzyć swoje dzieła. Monty Python i Latający Cyrk, czyli ten program, który zaczęli tworzyć dla BBC, był fenomenem. Z jednej strony dlatego, że był taką syntezą brytyjskiego humoru lat 60. Z drugiej strony w momencie, kiedy już wydawało się, że ten brytyjski humor zaczyna upadać trochę i przestaje być taki popularny, brytyjska komedia traci swój rozmach i swój oddech, to właśnie oni się wtedy pojawiają, tworzą coś, co jest jeszcze odważniejsze, jeszcze bardziej na różne sposoby idące dalej niż to, co było wcześniej w brytyjskiej komedii. I jeśli chodzi o odwagę poruszanych tematów, jeśli chodzi o pewną transgresję, jeśli chodzi o absurd, o surrealizm, o to, że można robić rzeczy, których wcześniej mało kto się odważył w telewizyjnej komedii. Łączyli ten właśnie tę warstwę wizualną z tymi swoimi doświadczeniami teatralnymi. Skecze były z jednej strony dobrze napisane, z drugiej strony się rozpadały i to wszystko jeszcze miało taki metawymiar, to znaczy w jakiś sposób parodiowało strukturę tego, czym jest program telewizyjny. Potem Pythoni zresztą będą się śmiać z innych struktur, bo mało trochę może w Polsce o tym wiemy, ale Pythoni to naprawdę była audiowizualna grupa. Poza filmami tworzyli spektakle teatralne, gdzie na teatr przekładali swoje skecze, wydawali książki, w których śmiali się trochę z formuły właśnie książek lub magazynów kolorowych ówczesnych czasów i wydawali też płyty ze swoimi nagraniami, gdzie z jednej strony były audio wersje skeczy, ale z drugiej strony były też zupełnie nowe audio nagrania, które były bardzo śmieszne i które parodiowały w jakimś sensie samą ideę płyty winylowej i jej strukturę. To było coś bardzo charakterystyczne. Z jakiekolwiek medium Pythoni by się nie brali, to w jakiś sposób wyśmiewali i bawili się strukturą tego, jak to medium działa. I to także będzie miało znaczenie przy dzisiejszym filmie. Co jest jeszcze ważne, jak oni twierdzą z przeszłości, z dzisiejszych czasów, to znaczy, że Latający Cyrk był kolorowy i to, że był kolorowy, sprawił, że w przeciwieństwie do wcześniejszych komediowych programów brytyjskich, które były jeszcze czarno-białe, to się bardziej przyjęło i było bardziej sprzedawalne na świecie i dużo lepiej się zestarzało niż inne programy z lat 60. z dzisiejszej perspektywy. No i faktycznie Pythoni stali się popularni w Wielkiej Brytanii i powoli stawali się też popularni za granicą. I tego się trochę nie spodziewali, że mogą stać się gwiazdami gdzieś indziej i powoli chcieli się uniezależniać od BBC. Te pierwsze sezony Latającego Cyrku, pierwsza połowa lat 70. to jest to rośnięcie w sławie, z jednej strony rośnięcie w samej Wielkiej Brytanii, w której też zostali uznani za część kontrkultury i bardzo ich twórczość podobała się muzykom rockowym, co ich samych z jednej strony bardzo cieszyło, z drugiej strony czasami dziwiło. Ale też zaczęli być popularni za granicą, zaczęli sprzedawać swoje show gdzie indziej, ale liczyli na to, że to, co im pomoże uniezależnić się od BBC, to będzie sukces w Stanach Zjednoczonych. Stany Zjednoczone przynoszą pieniądze, a pieniądze przynoszą możliwość niezależności, więc chcieli się do tych Stanów Zjednoczonych gdzieś dobić i początkowo nie było to takie proste. Ku ich zaskoczeniu najpierw stali się wielkimi gwiazdami w Kanadzie. Tam był pokazywany zaraz na początku lat 70. Latający Cyrk. Kanada w jakimś sensie jest bardziej europejska niż Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, może dlatego najpierw tam to chwyciło, więc ich humor się tam bardzo spodobał, zaczęli tam jeździć ze swoimi scenicznymi wersjami tych skeczy i zobaczyli, że tam są absolutnie gwiazdami, więc liczyli na to, że to im przyniesie też jakieś wejście do Stanów Zjednoczonych i przez całą właściwie pierwszą połowę lat 70. jakoś próbowali odnieść ten amerykański sukces. Na początku jednak ze sporymi oporami. Próbą takiego wejścia na tamten rynek był film, a teraz z zupełnie innej beczki, Now for Something Completely Different, czyli zbiór skeczy z Latającego Cyrku, który był przerobiony, te skecze były na nowo nakręcone i stworzone jako nowa całość, stworzona do formy filmu pełnometrażowego, kinowego. Nakręcił to dla nich Ian McNaughton, czyli człowiek, który kręcił dla nich też jako reżyser wszystkie odcinki Latającego Cyrku. To jest ważne, że oni zajmowali się tą wersją kreatywną, ale wersją realizacyjną, związaną z obrazem. Razem zajmował się właśnie Ian McNaughton, oczywiście według ich wskazań, ale ponieważ to był doświadczony telewizyjny reżyser, no to mógł im pomagać co do tego, co się da zrobić, co nie i jak to zrobić. Natomiast ich powoli ten Ian McNaughton ograniczał i oni czuli, że są już na takim poziomie w połowie lat 70. po trzech sezonach latającego cyrku, że chcieliby mieć już całkowitą kontrolę nad tym, co robią, ale BBC nie chciało się na to zgodzić. I ważne jest też to, że powoli wraz z sukcesem cyrku wśród nich pojawiały się też inne ambicje. I te inne ambicje zadecydowały ostatecznie o powstaniu Monty Python, filmu Monty Python i Święty Graal. Okazało się, że a teraz zupełnie innej beczki nie do końca jest sukcesem, nie do końca ten film tak bardzo się przyjął. On się przyjmie dopiero później, kiedy inne filmy Pythonów zaczną się w Ameryce bardzo podobać, a teraz zupełnie innej beczki zostanie wznowione i też zostanie wznowiony po raz kolejny latający cyrk w Stanach Zjednoczonych, ale to już wszystko będzie po Świętym Graalu. Natomiast to pragnienie niezależności wiązało się też z tym, że w grupie zaczęła panować nuda już trochę. Oni zaczęli się nudzić tym latającym cyrkiem tworzonym w taki sposób jak dotychczas. Po trzecim sezonie, a właściwie już w trakcie trzeciego sezonu, John Cleese oświadczył całej grupie, że on już nie chce. On już nie będzie dłużej robił programów telewizyjnych. On może z nimi zrobić coś innego, coś nowego, ale jeśli chodzi o telewizję, którą uwielbia jako medium twórcze i ta brytyjska telewizja daje tyle możliwości, ale dla brytyjskiej telewizji chce robić coś nowego. Był wtedy związany z komiczką i też autorką, scenarzystką Connie Booth, z którą tworzyli na przykład adaptację Czechowa, a potem stworzyli serial Hotel Zacisze i on po prostu miał te autorskie ambicje, coraz bardziej się nudził i męczył w latającym cyrku, ale przekazał kolegom, że do czwartego sezonu on się nie pisze, nie będzie w nim występował, natomiast chętnie wystąpi na przykład właśnie w filmie kinowym, jeśli postanowią coś takiego zrobić. Na to nałożyły się ambicje reżyserskie dwóch Terrych. Okazuje się, że i Terry Jones, i Terry Gilliam marzyli o tym, żeby w końcu Iana McNaughtona zastąpić i oni chcieli przejąć tą pełną kontrolę nad audiowizualną częścią twórczości Monty Pythona. A reszta się do tego nie kwapiła zupełnie. Zupełnie nie miała takich chęci ani takich ambicji, zwłaszcza, że wiedziała, z jaką odpowiedzialnością się to wiąże. No ale to się świetnie składa. Skoro mamy dwóch chętnych do bycia reżyserami, to możemy wejść na jakieś nowe pole eksploatacji i po prostu wejść z czymś nowym, z czymś kreatywnym, możemy się wypróbować w nowej formie. I to wszystkich bardzo ekscytowało i postanowili właśnie stworzyć film pełnometrażowy. Postanowili w pewnym momencie, że zajmą się historią, dlatego że bardzo wielu z nich fascynowało się historią. Michael Palin, Terry Jones zajmował się nią zawodowo i Terry Gilliam. Wszyscy byli absolutnymi fanami średniowiecza. Średniowiecze ich bardzo fascynowało, średniowiecze absolutnie kochali na różne sposoby i też je badali, ponieważ Terry Jones zajmował się średniowieczem naukowo, między innymi Chaucerem i tym, jak Chaucer w swoich opowieściach kanterberyjskich prezentuje rycerzy i jak prezentuje taki ideał honorowego rycerza i konfrontował w dużym stopniu ten ideał z rzeczywistością. Potem zaraz nawet kręcenie Monty Pythona i Świętego Graala w jakiś sposób było dla niego rodzajem researchu. Między innymi przebywanie w prawdziwym zamku i obserwowanie jego architektury i badanie tego, jak ten zamek powstawał, dawało mu też możliwości badawcze. Później Terry Jones napisał książkę, w której zweryfikował mit rycerski, który bierze się z Chaucera, z rzeczywistością. Książka bardzo ceniona do dzisiaj, ale też uważana za kontrowersyjną, ponieważ właśnie Terry Jones twierdzi, że ten mit honorowego rycerza w dużym stopniu jest mitem tylko, a tak naprawdę rycerze wcale tak honorowi nie byli i często byli zagrożeniem też dla tych, którym służyli i w zasadzie byli bardziej najemnikami niż takimi postaciami z baśni, których znamy. I to było też takie właśnie ciekawe. Z kolei dla Terry'ego Gilliama średniowiecze było interesujące jako coś wizualnego, jako coś, co jest bardzo niezwykłe od strony tego, jak mogło wyglądać i co wiemy z różnych podań historycznych, ale co zupełnie nie było wykorzystane dotychczas przez kino. Gilliam chciał robić filmy zjawiskowe, chciał robić filmy bardzo wizualne, chciał robić filmy epickie i wizjonerskie i filmy, które jako właśnie człowiek, który zajmował się dotychczas animacją, mają bardzo wyrafinowaną warstwę wizualną, warstwę scenograficzną i bardzo taką zadbaną i starał się właśnie takie kino tworzyć, liczył na to, że skoro będą teraz kręcić film historyczny nawiązujący do eposów, do legend arturiańskich, to będzie mógł tutaj się zrealizować właśnie jako człowiek, który tworzy takie wizyjne kino historyczne. Dla Terry'ego Jonesa również tak było. Dla Gilliama jeszcze interesujący był aspekt taki mityczny, to znaczy, że w średniowieczu jego pociągało zawsze to, że to był taki czas, w którym wydaje się, że warstwa mistyczno-metafizyczna istniała razem z realną. Wszystko jest z siebie bardzo blisko. Bajka, baśń, to co istnieje i to, nie, co nie istnieje, ale sobie tylko to wyobrażamy, to wszystko jakby razem żyje w jednej płaszczyźnie. Ludzie sobie wtedy inaczej wyobrażali świat i ta cudowność tego świata nie była odczarowana. I to średniowiecze połączone też z jakąś mrocznością tamtych czasów niepokojącą, jakimiś takimi wewnętrznymi pęknięciami, to było coś, co go bardzo kręciło. I ta miłość do średniowiecza mogła się zrealizować właśnie w tym filmie, więc bardzo mu się spodobało, że koledzy postanowili wziąć na warsztat te legendy arturiańskie i się trochę nimi pobawić. W dodatku obydwu Terych denerwowało to, że średniowiecze dotychczas w kinie jest pokazywane w taki sposób bardzo konwencjonalny, bardzo czysty, jakiś taki wymuskany, zupełnie niepasujący do tego, co wtedy o średniowieczu wiedziano. I oni chcieli stworzyć inny obraz średniowiecza, który z jednej strony będzie trochę parodią takich tych rycerskich legend i rycerskich opowieści, ale z drugiej strony będzie takim prawdziwym, niezależnym, na serio stworzonym obrazem, który będzie kontrował ten wygładzony hollywoodzki obraz średniowiecza. Między innymi ten wygładzony obraz średniowiecza pojawiał się w musicalu Camelot, który był musicalem bardzo popularnym w Stanach Zjednoczonych. Był to musical, który powstał pod sam koniec lat 50., ale był z brytyjską obsadą. To był broadwayowski musical. Występował tam Richard Burton jako król Arthur i Julie Andrews jako jego partnerka Ginerva. Natomiast później w 67 roku powstała wersja filmowa w reżyserii Joshua Logana z Richardem Harrisem i Vanessa Redgrave. I właśnie to między innymi było takie dzieło, które było wtedy popularne też z powodu tego, że podobno ten musical bardzo lubił John Kennedy. I bardzo ten obraz taki właśnie średniowiecza, które między innymi tam się pojawiał, wkurzał trochę Terry'ego Gilliama i Terry'ego Jonesa i oni chcieli zrobić coś, co będzie z jednej strony śmieszne, ale z drugiej strony umotywowane historycznie, będzie się trzymało jakichś takich badań i realiów, ale z drugiej strony jeszcze, czy z trzeciej strony, będzie też pewnym ich oczywiście uwypukleniem, jakąś taką hiperbolizacją, gdzie na przykład ten brud i to ten cały gnój, w którym są ci bohaterowie, będzie jakiś taki przesadny i na pewno przekraczający to, jak to mogło wyglądać naprawdę, ale szykowała się spora zabawa, że można się tym wszystkim pobawić i można wreszcie stworzyć film samodzielnie. Pierwsze wersje scenariusza, było ich kilkanaście, bardzo się zmieniały. Oni bardzo długo nie mogli dojść do tego, jak właściwie ten film stworzyć. Problemy z tym filmem w ogóle polegają na tym, że to jest film pełen wewnętrznych napięć i wewnętrznych sprzeczności, które były udręką, kiedy ten film był tworzony, ale ostatecznie, kiedy go dziś oglądamy, to właśnie te wewnętrzne sprzeczności są być może źródłem największej radości, jaką mamy jako widzowie. Dlaczego między innymi? Otóż po pierwsze to miał być film, miał być to film fabularny, film kinowy, ale z drugiej strony mamy tutaj ludzi, którzy umieją pisać skecze, a nie potrafią pisać takiej ciągłej fabuły. Jak stworzyć coś, co jednocześnie jest zbiorem skeczy, a jednocześnie jest prawdziwym filmem. To nie było takie proste i to właściwie do końca nie było w jednoznaczny sposób rozwiązane. Pisano ten scenariusz na wiele sposobów. W pewnym momencie wpadli członkowie Pythonów na pomysł, żeby połączyć XX wiek z dawnymi czasami arturiańskimi i żeby działo się to wszystko na dwóch płaszczyznach i był taki pomysł, żeby ostatecznie Świętego Graala znaleźć w Harrodsie, bo gdzież we współczesności może być coś takiego jak Święty Graal, jak nie właśnie tam. Ostatecznie jednak Terry Jones nalegał na to, żeby utrzymać wszystko jednak w tej konwencji średniowiecznej, żeby ten film nie działał się w tych dwóch płaszczyznach czasowych i że ewentualnie, jeśli pojawia się jakaś współczesność, to tylko na zasadzie wstawki humorystycznej, a nie jako równoprawna część filmu. Bardzo wiele żartów, które pojawiało się w tych pierwszych wersjach scenariusza, ostatecznie do końcowego filmu weszło tylko 10% tego, co było w pierwszej wersji scenariusza. Bardzo wiele z tych żartów potem pojawiło się przerobionych trochę w czwartym sezonie Latającego Cyrku według Monty Pythona, a ten temat w ogóle poszukiwania Świętego Graala, poszukiwania Świętego Graala we współczesności, szukania powiązań między mentalnością średniowieczną a współczesną, no to między innymi pojawi się w filmie Fisher King, Terry'ego Gilliama, który zrealizuje dużo, dużo później z Jeffem Bridgesem i Robinem Williamsem już w swojej tej solowej, dojrzałej karierze reżyserskiej. No i w końcu ustalili, że będą się trzymać epoki, ale ta epoka też będzie bardzo specyficzna, bo jak oglądamy film, to widzimy, że zaczyna się on w roku 932 Anno Domini. Pojawia się ta data na ekranie. Tymczasem Terry Jones podkreśla, że wszystkie stroje i cały anturaż historyczny, który widzimy, to nie są stroje z X wieku, ale to są stroje z XIV wieku. Dlaczego XIV wiek opowiada, jakby dlaczego XIV wiek jest filmowany jako X wiek? Dlatego, że legendy arturiańskie przede wszystkim były opowiadane i stały się ważne właśnie w wieku XIV. A więc tak naprawdę to XIV-wieczne średniowiecze wyobrażało sobie to średniowiecze z X wieku i to jest taka jakby pewna historyczna opowieść, która tutaj się, taki historyczny detal, który się tutaj pojawia, ale to pokazuje, jak bardzo to jest znaczące. A więc trzeba było napisać scenariusz właśnie w taki sposób, żeby niósł jakąś opowieść, ale żeby jednocześnie miało to tą epizodyczność, charakterystyczną dla filmu sketchowego, a wszystko to, gdzie film się rozłazi, gdzie nie do końca znajduje pomysł na siebie dalej, można było opanować za pomocą ogrania absurdu charakterystycznego dla Pythonów oraz za pomocą oczywiście animacji Terry'ego Gilliama, które powiadają się wtedy, kiedy trochę reszta nie miała pomysłu na to, w jaki sposób posunąć akcję dalej do przodu. I kolejny problem, który pojawiał się, poza tym jak napisać scenariusz i jak umieścić tę historię w jakichś ramach, no to oczywiście był problem budżetowy, no bo skąd właściwie wziąć pieniądze na ten film, kiedy oni nie mają tych pieniędzy i wcześniej byli uzależnieni całkowicie od BBC. I tutaj pomogli im przyjaciele, którzy lubili bardzo ich program telewizyjny i ci przyjaciele sprawili, że właściwie zebrali dla nich te pieniądze i tych pieniędzy nie było dużo, to było prawdopodobnie około 200 tysięcy funtów, bo tutaj różne trochę się rozłażą te opowieści w zależności od tego, kto o nich opowiada, to różnie jest to opisywane. Natomiast ci ludzie, którzy wspomagali Pythonów, to z jednej strony byli biznesmeni, których oni już jakoś znali i którzy ich cenili, no ale z drugiej strony to przede wszystkim byli muzycy. Mówiłem już o tym, że Pythoni byli bardzo popularni w kręgach rock'n'rollowych i zwłaszcza mieli jednego przyjaciela, czyli Tonego Stratton-Smitha. Tony Stratton-Smith to szef wytwórni Charisma, wytwórni, która zasłynęła z wydawania wykonawców prog rockowych. To on na początku założył swoją wytwórnię po to, żeby wydać płytę zespołu Van der Graaf Generator, którego nikt zupełnie poza nim nie chciał wydać. Ponieważ był człowiekiem mającym pewne pieniądze, to postanowił, że specjalnie dla nich te wytwórnie założy. Potem dla Charizmy nagrywał między innymi też zespół Genesis. I właściwie to właśnie w wytwórni Charisma, Genesis jeszcze z Peterem Gabrielem, a potem jeszcze ze Steve'em Hackettem odnieśli swoje te pierwsze sukcesy jako zespół prog-rockowy. Tony Stratton-Smith to był biznesmen, też lubiący sobie wypić i który bardzo lubił sobie pić z Grahamem Chapmanem i ta miłość do kieliszka ich bardzo łączyła. I był takim człowiekiem bardzo jowialnym, ale też bardzo lojalnym, bardzo oddanym i on postanowił znaleźć pieniądze wśród muzyków, że muzycy będą tymi, którzy wyłożą własną kasę i dzięki temu ten film będzie zrobiony. I ostatecznie, jak pisze Eric Idle w swojej książce, najprawdopodobniej jeśli chodzi o sławnych muzyków, to pieniądze na ten film wyłożyli członkowie zespołu Led Zeppelin, członkowie zespołu Pink Floyd, Ian Anderson z Jethro Tull, oraz Tim Rice, czyli librecista między innymi Jesus Christ Superstar. Poza tym jeszcze wytwórnia Island Records dołożyła swoje, wytwórnia Chrysalis Records dołożyła i wytwórnia Charisma. Co ważne, właśnie wspomniana wytwórnia Charisma, czyli wytwórnia Tonego Stratton-Smitha, wydawała także te albumy audio Monty Pythona, więc Tony Stratton-Smith był z nimi bardzo zaprzyjaźniony. No i ci wszyscy muzycy i ci wszyscy biznesmeni złożyli się, ostatecznie właśnie było te około 200 tysięcy funtów i z tego można było zrobić ten film, ale to oczywiście były bardzo, bardzo niewielkie pieniądze. I teraz pojawia się kolejny problem. Jak zrobić film, który zmieści się w tym budżecie? De facto jest to film niezależny, robiony poza jakimikolwiek oficjalnymi strukturami, a jednocześnie ten film w jakiś sposób udźwignie ambicje, zwłaszcza Terry'ego Gilliama, który chce robić widowiskowe, piękne wizualnie kino historyczne. To będzie problem, który będzie cały ten film dotykał i w jakimś sensie będzie właśnie ten problem też źródłem komizmu tego filmu. Warto jeszcze powiedzieć, że ci wszyscy muzycy to nie dawali tych pieniędzy tak całkowicie charytatywnie i tak całkowicie z dobrego serca, ponieważ jak Terry Jones często mówi, wtedy podatki dla ludzi dobrze zarabiających w Wielkiej Brytanii były bardzo, bardzo duże i bardzo wielu muzyków uciekało od systemu podatkowego i rodzaj takiej darowizny było też jakimś sposobem na to, żeby od tych podatków uciec, także nie jest tutaj tylko taka jakaś wielka szlachetność, ale warto jeszcze powiedzieć, że Pythoni byli z rock'n'rollem związani też w ten sposób, że ich absolutnymi fanami był George Harrison z The Beatles, który uważał, że Pythoni są w jakimś sensie inkarnacją ducha Beatlesów, ponieważ latający cyrk wszedł na ekrany telewizji brytyjskiej mniej więcej wtedy, kiedy Beatlesi zaczęli się rozpadać. I Harrison był ich wielkim fanem i jak pewnie niektórzy wiedzą, potem to on sfinansuje ich kolejny film, czyli Żywot Briana. No i co? I mamy teraz już ten film, czyli możliwość nakręcenia tego filmu. Zaczynają się szukania plenerów. Bardzo zależało obydwu Terrym, którzy się zajęli reżyserią, ponieważ obydwaj postanowili, że będą ten film kręcić, że jakoś się dogadają, mimo że mają trochę inną wrażliwość i że będą kręcić ten film na zmianę. To znaczy w jeden dzień będzie kręcił jeden Terry, a w drugi dzień będzie kręcił drugi Terry. Ważne dla nich było, żeby znaleźć prawdziwe lokacje, bo z kolei nie mają pieniędzy. Skoro nie mają pieniędzy, to nie ma sensu tworzyć wystawnych dekoracji. Trzeba kręcić po prostu w miejscach, które są spektakularne i są ładne. A takim spektakularnym miejscem w Wielkiej Brytanii jest Szkocja. I ta Szkocja ma zamki. Niestety okazało się, że w większości zamków szkockich, które zwiedzili, nie pozwolono im kręcić, ponieważ stwierdzono, że Monty Python może naruszyć dziedzictwo historyczne związane z tymi zamkami, na co Terry Jones się obruszał, że to są miejsca, w którym służyły zabijaniu ludzi i często torturowaniu ludzi, a teraz jakby mały humor Monty Pythona może w jakiś sposób naruszyć godność tych zamków. Ostatecznie był tylko jeden zamek, Doon Castle, w którym pozwolono kręcić im w środku i wszystkie sceny wewnątrz zamkowe były kręcone właśnie w tym jednym zamku. Niezależnie od tego, że w filmie wydaje się, że to jest kilka zamków. Faktycznie było kilka makiet, kiedy Terry Gilliam mówi it's only a model, to faktycznie jest kilka makiet, które w tle się pojawiają i są to, niektóre zamki są tymi zamkami nieprawdziwymi. No i mamy też jeszcze zamek na końcu, wtedy kiedy ma być nadejść wielka bitwa, ten zamek, który jest na wyspie, bardzo malowniczo położony, jest zamkiem prawdziwym, jest zamkiem, w którym nie wolno było kręcić wewnątrz, ale można było nakręcić te sceny wokół niego i to jest zamek, który był prywatną własnością pewnych ludzi, więc oni się zgodzili udostępnić go na potrzeby filmu. No ale właśnie, mamy już te piękne plenery. Statystów, nie ma pieniędzy na statystów, wobec czego wszyscy, którzy są w tym filmie w tle, czy prawie wszyscy, to są głównie ludzie, którzy są po prostu lokalnymi mieszkańcami, którzy zgodzili się albo za małą opłatą, albo po prostu z frajdy tego, że będą po tym filmie być gdzieś tam w tle. Mamy oczywiście jeszcze też grupę dziewcząt z zamku Wąglik. To są z kolei dziewczęta, które zostały specjalnie skastingowane, ale też z dziewcząt miejscowych, które przyjechały tam z Glasgow. A więc jak najbardziej to wszystko było robione po kosztach. Chodziło o to, żeby wykorzystać to, co jest piękne, co jest niezwykłe, żeby tylko trochę to ubogacić, na przykład dymem. Tutaj Terry Gilliam i Terry Jones odkryli, jak bardzo dym pomaga w tym, żeby coś wyglądało bardzo magicznie, a resztę po prostu robić najtaniej, jak się da. I między innymi to, co było tanie i z czego trzeba było od razu zrezygnować, to trzeba było od razu zrezygnować z koni. Wiadomo, że rycerze jadą konno, no ale kiedy się okazuje, że nie ma pieniędzy na konie, to trzeba wymyśleć coś innego. I tutaj wymyślono pewien żart, który odnosi się do tego, że w starych filmach dźwięk jadącego konia tworzono za pomocą takiego obijania o siebie kokosów. I te kokosy stały się po prostu w filmie widoczne. Każdy z rycerzy okrągłego stołu, których w filmie widzimy, ma swojego giermka, a ten giermek właśnie wydaje ten odgłos kokosami. Natomiast bohaterowie udają rycerzy, którzy są na tych koniach. Nawet jest scena, w której z tych koni zsiadają. Jest to absolutnie pythonowski, fantastyczny, absurdalny motyw, ale motyw, który niesamowicie działa, bo po pierwsze my się bardzo szybko, to nawet John Cleese mówi, jak bardzo niezwykłe jest to, jak szybko jako widzowie się do tego przyzwyczajamy. Po prostu rozumiemy, że to jest pewna konwencja i w pewnym momencie nawet przestaje nas to śmieszyć. Oni po prostu się w ten sposób poruszają na tych niewidzialnych koniach, które niby tam istnieją, ale oczywiście tylko kosy już na samym początku po to, żeby Wiadomo, że widz to zauważy, już na samym początku są obiektem żartu. I właśnie w pierwszej właściwie scenie widzimy króla Artura, który rozmawia, próbuje się dostać do pewnego zamku i tam właśnie zaczyna się rozmowa o kokosach i o tym, skąd te kokosy w ogóle wzięły się na terenie Wielkiej Brytanii i stąd potem zaczyna się rozmowa o jaskółkach i o tym, co jaskółki są w stanie unieść i ona będzie też jakby czymś, co tworzy strukturę całego filmu i co będzie potem powracać. Te ambicje między tym, że ten film miał wyglądać spektakularnie, a jednocześnie był tani, właśnie są źródłem różnych napięć, które były na planie, ale też widzimy, że ten film scenograficznie naprawdę jest pełen tych detali. Jest to film, który był absolutnie pionierski, jeśli chodzi o to, jak pieczołowicie od strony wizualnej jest zrobione. Piękne zdjęcia tutaj mamy Terry'ego Bedforda, który uczył trochę Terry'ego Gilliama i Terry'ego Jonesa tego, jak właściwie takie filmy robić. Jones i Gilliam mieli ambicje reżyserskie, ale w ogóle nie umieli być reżyserami. I jak sami dzisiaj twierdzą, najlepszą szkołą reżyserii było po prostu reżyserowanie. Oni się uczyli wszystkiego z dnia na dzień. Ten plan był ich szkołą filmową, ale jednocześnie był próbą charakterów, ponieważ kręcenie filmów we dwóch, kiedy mamy dwóch reżyserów mających trochę inny pomysł na to, jak kręcić film, było trudne i było związane ze ścieraniem się. Oni starali się nie kłócić publicznie, ale w jakimś sensie było widać, że mają inne podejście. Dla Terry'ego Gilliama ważne była oczywiście ta wizualna warstwa, którą czasami zbyt detalicznie wręcz próbował jakby dopieszczać. I czasami to było robione kosztem ludzi. Bywały takie sceny, kiedy Gilliam przesuwał członków Pythonów o kilka milimetrów i trzymał ich na przykład w błocie, albo trzymał ich w zimnie, albo trzymał ich w wodzie, albo kazał im klęczeć bardzo długo, co między nimi w pewnym momencie rozwścieczyło Johna Cleese'a, który powiedział, że nie chce być tak traktowany i że tak naprawdę Terry Gilliam po prostu przez długi czas siedział zamknięty w swojej kanciapie, nie miał do czynienia z realnymi ludźmi, tylko przesuwał o milimetry swoje papierki i teraz myśli, że można przesuwać w ten sam sposób ludzi. I to się skończyło potężną awanturą. Terry Gilliam się obraził, przez kilka godzin do nikogo się nie odzywał, ale jak sam po latach stwierdził, John Cleese miał rację. To znaczy, on naprawdę był, jak już mówiłem wcześniej, pozbawiony tych kompetencji społecznych i naprawdę nie umiał się, nikt go nie nauczył tego, jak komunikować się z innymi. Wszyscy inni umieli, ponieważ pisali skecze razem, występowali w nich razem, umieli się docierać, szukali jakiegoś konsensusu, jakiegoś porozumienia, mimo tego, że byli bardzo różni. A Terry Gilliam zupełnie tego nie potrafił i tego dopiero uczył się z czasem, ale też dopiero kilka filmów musiał zrobić, żeby zacząć umieć komunikować się z aktorami. Jak sam John Cleese twierdzi, jego doświadczenia też pokazują, że reżyserzy po prostu bardzo rzadko liczą się z aktorami. Natomiast Terry Jones z kolei był człowiekiem mniej detalicznym i o wiele bardziej był za tym, żeby po prostu, jeśli jest dialog, jeśli jest rozmowa, jeśli to jest dobrze zagrane, to po prostu idziemy dalej. Terry Gilliam czasami kłócił się z Terrym Jonesem co do tego, która scena w filmie ma zostać, albo który dubel, a który nie. Dla Terry'ego Gilliama najważniejsza była jakość wizualna, natomiast dla Terry'ego Jonesa jakość emocjonalna. Jones pamiętał czasami, jakie emocje wiązały się z danym ujęciem, jak ludzie się wtedy czuli, jak on się wtedy czuł i miał awersję do tego, co może wygląda pięknie, ale było związane z jakimś negatywnym bagażem emocjonalnym. Terry'ego Gilliama to wkurzało, ponieważ uważał, że to nie ma żadnego znaczenia. Ani nikt tego nie widzi, ani widzowie tego nie zobaczą, a ważne jest to, jak dana scena wygląda, jak ona się sprawdza pod kątem czysto filmowym. No więc to było takie tarcie. Czasami się zdarzało, że też członkowie Monty Pythona, kiedy kręcono różne sceny, to trochę podjudzali jednego przeciwko drugiemu. Kiedy na przykład kręcili coś z Terrym Jonesem i Terry Jones robił tak, że im się to nie podobało, to zaczęli mówić, a Gilliam by to zrobił lepiej. I to jakby tak manipulowało trochę Jonesem i odwrotnie. Więc trochę ich napuszczali przeciwko sobie. Po latach zresztą stwierdzili, że to kręcenie we dwóch było złym pomysłem. To było bardzo uciążliwe dla wszystkich. I później już tak nie robili. Jak wiadomo, Terry Jones był tym, który kręcił kolejne filmy Pythonów. Natomiast Terry Gilliam poszedł już własną drogą reżyserską i tam rozwijał swoje ambicje. Oczywiście też poszedł tą drogą baśniowo-średniowieczną, ponieważ między innymi nakręcił potem Jabberwocky, potem właśnie tego Fisher Kinga, już dużo później Bandytów Czasu, Barona Münchausena i oczywiście Brazil, czyli film, który przyniósł mu wielką sławę, ale gdzieś to były właśnie takie początki. Kręcenie takiego filmu przez zupełnie niedoświadczonych twórców już pierwszego dnia okazało się olbrzymim wyzwaniem, ponieważ pierwszego dnia kręcono jedną z końcowych scen, czyli The Bridge of Death, most śmierci, most przejścia między różnymi wymiarami, jak się potem okazuje, ponieważ ten most świetnie połączył pewien wątek dwudziestowieczny z wątkiem średniowiecznym. I to był moment, kiedy przez specjalnie rozwieszony most na dość znaczącej wysokości muszą przejść rycerze Okrągłego Stołu, odpowiadając wcześniej na zagadki. Zagadki postaci, którą gra Terry Gilliam. Ten most został zamontowany, a to jest, jak zobaczycie albo pamiętacie, bardzo specyficzny most, totalnie rozklekotany, który ma tylko kilka miejsc, po których można przejść, a pozostałe to są dziury. Został zamontowany na pewnej wysokości przez Hamisha McGuinnessa. Hamish McGuinness to jest szkocki słynny wspinacz, ale też osoba pracująca właśnie przy filmach, przy scenach wysokogórskich. Pracował między innymi z Clintem Eastwoodem, a tutaj właśnie pracował z Pythonami. On ten most rozwiesił i nauczył ich, jak powinni po nim przejść, ale okazało się to niezwykle trudne. Już pierwszego dnia, po pierwsze, kiedy mieli to kręcić, a to wymaga bardzo pewnej jednak koordynacji, rozbiła się kamera i to jakby było coś nieszczęśliwego, już tak na wstępie od tego się zaczęło. Natomiast okazało się, że pojawiły się nieoczekiwane problemy. Po pierwsze, John Cleese absolutnie stwierdził, że nie jest w stanie przejść przez ten most. Próbował w nocy już wcześniej jakichś takich małych podejść do tego mostu, żeby przełamać swój strach, ale okazało się, że jest to absolutnie niemożliwe, żeby przez ten most przejść. Natomiast Graham Chapman, który grał oczywiście Króla Artura, jeszcze do tego za chwilę dojdę, Graham Chapman okazało się, że tego dnia postanowił sobie zrobić odejście na chwilę od picia, że ponieważ to jest wymagające, to on teraz nie będzie pił i przeżywał taki moment bardzo silnego odstawienia i nie czuł się dobrze, miał dreszcze, było mu zimno i okazało się, że ten człowiek, który wcześniej się wspinał w wysokich górach, tutaj dostał prawie ataku paniki i nie do końca to wszystko zagrało, więc było to bardzo skomplikowane, a więc już to wejście w ten świat pokazywało, że będzie mnóstwo problemów z kręceniem tego filmu. Cleese mówił też, że czasami ekipa techniczna była bardzo męcząca, ponieważ zwracała uwagę na jakieś małe detale scenograficzne na przykład, które się nie zgadzają i jak twierdził, trzeba umieć w tym momencie trochę to zahamować, to znaczy nie zwracać uwagę na zbędne detale, ponieważ w filmie też jest ważne aktorstwo, też jest ważne to, jak dane rzeczy popłyną i nie trzeba zwracać uwagę na to, co jest na drugim i trzecim planie tak bardzo. Tutaj się bardzo różnili jego podejście i reszty tych, którzy grali, od podejścia Terry'ego Gilliama i ekipy technicznej, której z kolei bardzo słuchał Terry Gilliam, się bardzo przejmował tym, jeśli coś nie do końca się zgadzało. Jednym z takich mocnych jeszcze elementów konfliktowych w czasie kręcenia tego filmu była sytuacja Michaela Palina, który, jak pewnie wiecie, słynie z tego, że jest najprzyjemniejszym, najsympatyczniejszym Pythonem i jest człowiekiem, który nigdy się nie wkurza, jest człowiekiem, który jest bardzo mało asertywny. I Michael Palin w pewnym momencie w scenie wynoszenia trupów, czyli w jednej z początkowych scen filmu, kiedy mamy wioskę średniowieczną, która cała jest zawalona błotem. Oto w tym błocie Michael Palin chodzi i w ogóle go nie widzimy, ale gdzieś tam się czołga i zjada trochę tego błota. Ta scena była kręcona 8 razy i kiedy były kolejne duble, Michael Palin był coraz bardziej wkurzony, że w całym tym błocie musi siedzieć. W dodatku miał to błoto zjadać i jeden z członków ekipy powiedział, że w ogóle się niczym nie przejmuj, ty zjadaj sobie to błoto, bo będziesz miał to błoto do zjadania, to będzie czekolada. I w ten sposób nie będzie zjadać prawdziwego błota. Ale czy ja odróżnię czekoladę od prawdziwego błota? Poradzisz sobie. I okazało się, że oczywiście nie do końca sobie radził i prawdopodobnie wpieprzając tę czekoladę zjadał też jak najbardziej część prawdziwego błota. I w końcu było to absolutnie nie do wytrzymania i przy kolejnym dublu Michael Palin się wściekł i zrobił po prostu scenę autentycznej wściekłości, która trochę rozbawiła Johna Cleese'a, ale z drugiej strony pokazywała, że gdzieś pewne rzeczy zaszły za daleko. Michael Palin też skonfliktował się z jednym z koproducentów Świętego Graala, co, jak się potem okaże, że będzie zapowiadało pewną nieciekawą sytuację z przyszłości, ale o tym na końcu tego odcinka. Inną rzeczą, która była charakterystyczna dla Świętego Graala, było oczywiście śmianie się z tej konwencji, z samej konwencji filmu. Już na początku mamy zabawne napisy początkowe. Oczywiście nie stać było ich na droższe napisy, stąd pojawiają się napisy bardzo proste, które przypominają napisy z filmów Bergmana. A skoro przypominają napisy z filmów Bergmana, to Michael Palin wymyślił, że można się trochę ponabijać z języka szwedzkiego i te napisy zaczynają bardzo szybko iść w jakąś zupełnie własną stronę. Już sam początek filmu staje się właśnie czymś bardzo komicznym. Tak jak mówiłem wcześniej, Pythoni na płytach śmieją się z tego, jak skonstruowane są płyty, w programach telewizyjnych śmieją się z tego, jak wyglądają programy telewizyjne, jaką mają strukturę, a tutaj była świetna okazja do tego, żeby troszkę się pośmiać z tego, w jaki sposób prezentowane są filmy pełnometrażowe i jaką mają strukturę. I to było źródło świetnej zabawy, a potem oczywiście było powiedziane, że nie ma już pieniędzy na dalsze napisy i zaczyna się tam totalne szaleństwo. W wielu momentach ten film ma taki charakter nawiązujący właśnie trochę do średniowiecznych opowieści. Jak Gilliam mówi, taka luźność tego, jak przechodzi się z jednego wątku do drugiego, to było coś naprawdę charakterystycznego dla średniowiecznych poematów. Skecze były oczywiście pisane w tych ekipach, o których mówiłem wcześniej i zazwyczaj, jeśli ktoś napisał dany skecz, to potem w nim grał. Natomiast jak to się stało, że Graham Chapman zagrał Artura, mimo tego, że wtedy bardzo ciężko pił i okazało się, że jego alkoholizm sprawiał, że w niektórych scenach był nietrzeźwy i nie do końca pamiętał tekst. On potem dopiero z tego wyszedł i kiedy grał już Briana w Żywocie Briana, to wyglądało to inaczej. Natomiast Artura tak naprawdę nikt za bardzo nie chciał grać, ponieważ Artur nie był za bardzo postacią komiczną. Wokół niego działy się komiczne rzeczy, ale on sam miał być grany z taką szekspirowską powagą niemalże. W Pythonach większość twierdziła, że właśnie Graham ma w sobie coś takiego. On ma w sobie jakiś taki rodzaj powagi, ma w sobie jakiś rodzaj dostojeństwa i on to potrafi zagrać w taki sposób bardzo wprost, bez jakichś dodatkowych, komicznych ozdobników, które psułyby tę rolę. I Graham Chapman na to przystał, co jak twierdzi John Cleese, było działaniem altruistycznym, ponieważ Graham musiał wiedzieć, że to nie z niego będą się śmiać, to nie on źródłem będzie komedii, ale będzie źródłem tego poważnego, takiego czegoś, co jest w tym filmie. I to jest właśnie bardzo ciekawe, bo to znowu pokazuje ten dysonans, że mamy film, który jest zabawny, ale jednocześnie mamy film, który do pewnych rzeczy podchodzi bardzo poważnie. I to połączenie sprawia, że to wszystko działa. Mamy tutaj też parę takich momentów, w których na chwilę humor trochę znika, ponieważ oni mówią, że humor nigdy nie może działać cały czas. Pythoni bardzo lubią, żeby było dużo śmiechu już na samym początku, ale skoro jest dużo śmiechu na samym początku, to żeby ludzie się śmiali jeszcze na końcu, to musi być rodzaj odpoczynku. Dlatego gdzieś w środku pojawia się kilka takich skeczy, w którym humoru jest mniej, a bardziej jest trochę przygody, trochę jakiegoś mistycyzmu, jakiegoś wchodzenia bardziej w ten świat i takiej komedii charakterów, ale nie jakiejś bardzo wybuchowej komedii, a potem znowu oczywiście komedia już taka bardziej wybuchowa wraca. Oczywiście też czasami dosłownie jest wybuchowa, jak w scenie z czarownikiem Timem, w której członek, który robił efekty specjalne, mógł się trochę pobawić wybuchami i wykorzystano znowu ten bardzo piękny górski krajobraz. Oczywiście te poszczególne epizody, które właśnie przypominają te epizody z poematów rycerskich, na różne sposoby są zabawne, na różne sposoby śmieją się z konwencji baśni, z konwencji takich rycerskich opowieści, jak na przykład oczywiście śmiano się na przykład z tego, że rycerz musi być taki cnotliwy i nie powinien oddawać się pokusom seksualnym, o tym jest cały zamek Wąglik. Mamy też oczywiście element walki i ten element walki jest bardzo charakterystyczny, ponieważ walka dwóch rycerzy, czyli najpierw walczą ze sobą czarny rycerz i zielony, a potem znajduje ich król Artur i zaczynają walczyć ze sobą. To oczywiście jest bardzo makabryczny fragment, ale bardzo zabawny. John Cleese wspomina o tym, że cała ta sytuacja jest inspirowana jednym z jego nauczycieli, który opowiadał kiedyś historię dwóch starożytnych zapaśników, którzy ze sobą bardzo ostro walczyli. W pewnym momencie jeden z nich złamał rękę. Sędzia odklepał zwycięstwo tego drugiego, ale okazało się, że ten drugi zmarł w międzyczasie, no ale został zwycięzcą tego pojedynku. Nauczyciel Kliza twierdził, że czego ich uczy nas ta historia? Uczy nas tego, że jeśli nigdy się nie poddamy, to nigdy nie przegramy. Kliz miał wątpliwości co do tego, ale stwierdził, że jest to świetne zobrazowanie pewnego takiego zbyt dużej pewności siebie, pewnej charakterystycznej też dla niektórych Brytyjczyków takiej bucowatości i takiego niezauważania swojej problematyczności i swoich wad i właśnie stwierdził, że to będzie świetna scena. No ale oni właśnie też stwierdzili, że tak naprawdę w tych opowieściach historycznych, w tych opowieściach rycerskich jest bardzo dużo przemocy, że przecież rycerze się zabijają innych, ale trochę tak jak w klasycznych westernach, zazwyczaj kiedy oglądamy filmy na temat średniowiecznych rycerzy, to my tej krwi nie widzimy. I ten szał zabijania tutaj jest bardzo podkreślany, jest w kontrakcie jakby do całej tej romantycznej historii. Ten szał zabijania z jednej strony jest pokazany właśnie w scenie walki z rycerzem, a z drugiej strony jest pokazany między innymi w scenie, kiedy John Cleese ma uwolnić uwięzionego w wieży księcia i po to, żeby go uwolnić, morduje wszystkich na weselu, ale z drugiej strony pojawia się tutaj wątek, który przez cały film powraca, czyli ci, którzy są zabici, nigdy nie są zabici do końca i potem powracają i z tego też tutaj też pojawia się jakieś źródło komizmu. Właśnie w tej scenie z księciem, gdzie Terry Jones jest tym takim herlawym księciem, niepasującym zupełnie do księżniczki, którą zazwyczaj ratowali rycerze, no to tutaj mamy ciekawą postać ojca tego księcia, którego gra Michael Palin. Michael Palin w tej postaci wniósł bardzo dużo ze swoich wspomnień z północnej Anglii, z Yorkshire, gdzie bardzo dużo było takich właśnie twardych facetów, którzy chwalili się swoim bogactwem, liczyły się dla nich tylko i wyłącznie dobra materialne, nie liczyła się dla nich absolutnie żadna sztuka i absolutnie nie znosili, jakby żeby było za pięknie i zbyt romantycznie i tutaj to widać pod tym, że on zupełnie swojego syna nie szanuje, zwłaszcza takiego, jaki on jest, bo ten syn zupełnie nie pasuje do tego, jakiego chciałby mieć syna taki mężczyzna. A z drugiej strony cały czas trochę na bazie właśnie filmu Camelot i na bazie musicalu Camelot Monty Python i Święty Graal flirtuje trochę ze strukturą musicalu. Mamy tutaj kilka piosenek, które się pojawiają. Jeden numer musicalowy, który ostatecznie nas odwodzi od tego, żeby iść do zamku Camelot. No ale to wszystko właśnie jest cały czas gra i z pewną konwencją samych opowieści średniowiecznych i też z tym, jak właśnie średniowiecze było pokazywane wtedy w kinie, między innymi właśnie poprzez musical. Nawiasem mówiąc, ten grany przez Terry'ego Jonesa syn jest zarówno nie takim synem, jakiego chciałby mieć taki ojciec, ale jest też nie taką księżniczką, jaką by chciał mieć rycerz, który przychodzi go uwolnić, a po drodze oczywiście robiąc ogromne zamieszanie i dokonując olbrzymiej przemocy. Ta przemoc zresztą była też źródłem kontrowersji. W niektórych krajach chciano wyciąć te sceny, które są pełne krwi i trochę się oburzano tym, że tu jest wojna w Wietnamie, a oni pokazują tak brutalny film właściwie po co, tak? I czy ta przemoc faktycznie musi być źródłem komizmu, czy to jest dobry pomysł, no ale ich to bardzo bawiło. Mamy też w tej scenie z księciem taki mały fragment, w którym w jednym długim ujęciu ojciec tego księcia rozmawia z dwoma strażnikami, których gra Eric Idle i Graham Chapman. I to jest nakręcona właśnie w jednym ujęciu, z daleka, tak bardzo teatralnie. Scena, która już za pierwszym razem została odpowiednio nakręcona, jest świetnie zagrana i jest to sketch dotyczący języka, kiedy to ten wychodzący ojciec mówi coś tym strażnikom i ci strażnicy nie za bardzo rozumieją właściwie, co mają robić. Tutaj pewne zawiłości angielskiej gramatyki stają się ważne. Za dużą część tego sketchu odpowiada Eric Idle właśnie, który gra jednego z tych strażników. I tu warto wiedzieć, że dla samych Pythonów, dla większości z nich, to jest najlepszy moment filmu. Oni twierdzą, że to im niesamowicie wyszło, że to jest taki klasyczny sketch pythonowski, który jest bardzo dobrze napisany, który jest bardzo dobrze zagrany. Właśnie też to, że to jest zrobione w jednym ujęciu, jest bardzo dobre. I też to, że źródłem komizmu w tej scenie jest fakt, że nie można się tutaj za bardzo ruszyć, nie można za bardzo iść do przodu, tylko jakby film ugrzązł w tym momencie i nie wie, co ze sobą dalej zrobić, ponieważ bohaterowie nie mogą wykonać tej czynności, o którą są proszeni. To jest takie właśnie bardzo zabawne, a potem faktycznie ten film gdzieś zostaje w jakimś takim zabawnym miejscu, więc musi się pojawiać animacja Terry'ego Gilliama, która porusza to wszystko do przodu, a animacja Terry'ego Gilliama i jego wycinanki są oczywiście oparte na wyobrażeniach o tym, jak wyglądało średniowiecze i też są oparte na starej sztuce, między innymi na gobelinach. Tutaj warto jeszcze powiedzieć o dwóch sketchach. Z jednej strony bardzo słynny sketch o rycerzach, którzy mówią ni, i on jest bardzo absurdalny, dlatego że dotyczy żywopłotu, który należy tym rycerzom przynieść, i to była w dużym stopniu komiczny komentarz do aspiracji klasy średniej, takiej mieszczańskiej, która właśnie chciała mieć taki ładnie przystrzyżony żywopłot, i to był rodzaj pewnego eksponowania swojego statusu. Natomiast innym takim skeczem, o którym warto wspomnieć, jest skecz o króliku i o świętym granacie, który będzie tego królika pokonywał. Oczywiście mamy tutaj królika, który jest mały i słodki, ale okazuje się być straszną bestią. I bardzo zabawnie tutaj z jednej strony wyszli Pythoni z tego, że kręcili to w sposób bardzo klimatyczny i mamy tutaj tego królika, który wokół którego są jakieś czaszki, jakieś kości. Ten królik był pożyczony od jakiejś kobiety, która kazała niego bardzo dbać i bardzo prosiła o to, żeby ten królik się nie wybrudził i żeby go niczym nie umorusać, więc oni się musieli bardzo starać o to, żeby tak faktycznie było i żeby nic, żadna krzywda mu się nie stała. A jednocześnie oczywiście ten królik okazuje się być krwiożerczą bestią i to jest nakręcone w takiej bardzo zabawnej konwencji właśnie bardzo brutalnego kina klasy B trochę, takiego kina gore, można powiedzieć. Natomiast potem w jaskini jeszcze pojawia się potwór i ten potwór jest narysowany oczywiście i tutaj znowu mamy ciekawą tą grę między tym, co da się w tym filmie pokazać, a czego pokazać się nie ma, bo nie ma na to budżetu, no a to już zobaczycie sami w kinie, w jaki sposób potwór zostanie pokonany. Film oczywiście miał pewien problem co do tego, w jaki sposób ma się skończyć. Pythoni nie wiedzieli tego, nigdy zresztą nie za bardzo umieli kończyć rzeczy, właśnie dlatego, że operowali humorem, który jest pozbawiony puenty, więc ostatecznie film się kończy w sposób bardzo absurdalny i też w sposób, który im pomaga uwolnić się od problemu, że nie ma budżetu na nakręcenie wielkiej bitwy. Kiedy ta wielka bitwa ma się już wydarzyć, no to dzieje się coś, co sprawia, że film się kończy tak, jak się kończy. I jest to oczywiście źródłem wielkiego humoru i wielkiej zabawy. Ja osobiście bardzo lubię te wszystkie właśnie zabawy, kiedy Pythoni bawią się konwencją filmu i kiedy trochę zaprzeczają naszym oczekiwaniom. Natomiast nie wszyscy za tym zakończeniem przepadają. Nie przepada za nim John Cleese. Uważa, że trzeba było nakręcić jakieś bardziej sensowne zakończenie. Nie przepadała za tym zakończeniem na przykład też córka Erika Idle. Reszta tego, co jest w filmie i w jaki sposób w filmie wygląda, no to już zobaczycie sami, natomiast myślę, że to, co tutaj opowiedziałem, w jaki sposób film był kręcony, w jaki sposób podchodzono do wielu pomysłów, myślę, że już daje jakiś obraz tego, jak ta całość wyglądała. Reszta jest we wspomnianych przeze mnie książkach, ale warto tutaj powiedzieć o tym, co działo się później, bo film został nakręcony i oczywiście miał być przepustką dla Pythonów do tworzenia rzeczy samodzielnych, dla Terry'ego Jonesa i Terry'ego Gilliama miał być przepustką do bycia reżyserami, prawdziwymi reżyserami, którzy tworzą prawdziwe kino. No ale była obawa co do tego, jak ten film zostanie odebrany przez publiczność. I w tym filmie jest jeszcze jedna sprzeczność, to znaczy związana trochę z tymi sprzecznościami, o których mówiłem wcześniej. Czy to ma być dzieło śmieszne, czy to ma być dzieło historyczne? Tutaj jeszcze warto powiedzieć, że Terry Jones i Terry Gilliam, tworząc te takie naturalistyczne realia historyczne, inspirowali się też filmami Pasoliniego, które bardzo lubili. Wtedy na ekranach już były dwie części jego trylogii życia, czyli między innymi opowieści kanterberyjskie, które właśnie dzieją się w historii i ta historia jest pokazywana w sposób bardzo naturalistyczny. Mało tego, bardzo często ujęcie i przeciwujęcie w Monty Pythonie i Świętym Graalu jest na takiej zasadzie, że bohaterowie mówią wprost do kamery. To też jest coś, co było wcześniej w filmach Pasoliniego. Natomiast Terry Gilliam był bardzo dumny, kiedy film wszedł do kin, że Lancelot, film Roberta Bressona, który również jest trochę jakimś rodzajem satyry na brytyjskie legendy, a trochę bardzo specyficznym dziełem artystycznym, idzie gdzieś w podobne rejony pod pewnymi względami, ale jest zrobiony jednak trochę później niż ich film. Natomiast oczekiwania były oczywiście duże, ale był też ogromny stres. Sami Pythoni bywają bardzo krytyczni wobec swoich dzieł, bywali bardzo krytyczni wobec swoich sketchów. Zwłaszcza Eric Idle był gotów być pierwszym tym, który będzie wycinał własne sketche, ponieważ im dłużej je oglądał, tym bardziej twierdził, że są niedobre. Więc potrzebował opinii innych, którzy gdzieś tam mówili, co jest dobre, a co nie. Pierwszy pokaz tego filmu zrobiony był dla inwestorów, czyli dla tych wszystkich muzyków z Led Zeppelin, z Pink Floyd i tak dalej, którzy mieli ten film zobaczyć i ten pokaz był pokazem zamkniętym, ale ostatecznie okazał się absolutną katastrofą. Nikomu właściwie ten film się nie podobał, wszyscy bardzo się śmiali na początku, ale potem właściwie sala zamarła. Okazuje się, że ten film miał wtedy zupełnie inny dźwięk, miał zupełnie inną muzykę. Ten dźwięk był w dużym stopniu naturalistyczny. Jak mówi Eric Idle, był tak naturalistyczny, że właściwie był nie do wytrzymania. I de facto przypominało to jakąś rozprawkę historyczną o tym, jak audiowizualnie reprezentowane było średniowiecze, niż coś, co ma być zabawne. Zdecydowanie Idle i Jones poszli zbyt serio w cały ten temat i potem dopiero powoli na bazie tych reakcji zaczęli ten film zmieniać. Zaczęli badać timing, zaczęli go przemontowywać w taki sposób, żeby on był oglądalny i żeby równowaga między tym, co jest w nim takie realistyczne i naturalistyczne, a tym, co jest zabawne, była w jakiś sposób sensowny, wyważona. I w dużym stopniu pomogła w tym muzyka. Muzyka, która początkowo była pisana przez Nila Innesa, którego widzimy tutaj w filmie, między innymi chwali się Wielką Księgą jako zakonnik. To jest stały muzyczny współpracownik Pythonów, który pisał wiele ich piosenek, ale tak naprawdę najbardziej pomogła tutaj muzyka z publishingu, czyli muzyka, którą można było po prostu kupić i która świetnie, wybrali akurat taką muzykę, która puentuje pewne dowcipy, nadaje rytm i tempo temu filmowi, ale też w jakiś ciekawy sposób parodiuje po prostu właśnie takie opowieści amerykańskie czy inne kinowe widowiska na temat średniowiecza. I ostatecznie ta wersja właściwa, która pojawiła się w kinach i która właśnie trochę przez tę muzykę i przez to odpowiednie doglądanie tych skeczy i tempa tych skeczy, ostatecznie ta wersja powstała dopiero za 13 razem. To znaczy musiało być 13 takich pokazów dla zamkniętej publiczności, która w jakiś sposób ten film oceniała. Sprawdzali wtedy, co działa, a co nie i ostatecznie wtedy właśnie ten film powstał. Potem film szedł do kin. Miał zresztą różny odbiór, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych. Jednym podobał się bardzo, inni mieli co do niego wiele wątpliwości, ale stopniowo z czasem nabierał swojej szlachetności. Mówiłem troszkę o tym, że kino i w ogóle twórczość Pythonów jest taka bardzo audiowizualna i oczywiście Święty Graal był wstępem do tego, żeby wreszcie odnieśli sukces w Stanach Zjednoczonych, żeby tam został na nowo pokazywany latający cyrk i żeby potem robić kolejne filmy pełnometrażowe. Natomiast jeśli chodzi o to, co towarzyszyło samemu Świętemu Graalowi, to warto powiedzieć, że towarzyszyła temu filmowi książka, w której były dwie wersje scenariusza zawarte i można sobie było to kupić i czytać oraz oczywiście jeszcze jakieś różne szkice i takie wizualne gagi. Do tego wszystkiego był jeszcze soundtrack. Soundtrack, który został także wydany w Polsce, kiedy kiedyś ten film był na DVD w takim dwupłytowym wydaniu. Do tego dołączony był soundtrack i te soundtracki potem były wydawane też do każdego pełnometrażowego filmu Pythonów. I te soundtracki są bardzo zabawne, ponieważ kiedy słuchamy tej płyty, no to okazuje się, że mamy tutaj wyciąg z niektórych sketchy z filmu, czyli po prostu słuchamy dialogów z filmu, tych dialogów, które się nadają do tego, żeby były śmieszne, kiedy ich słuchamy, ale pozostałe rzeczy są obudowane różnym humorem. To znaczy tak naprawdę nie słuchamy bezpośrednio filmu, ale słuchamy relacji z premiery tego filmu. Słuchamy, co się dzieje na sali, a na sali dzieją się różne szalone rzeczy. Mamy między innymi komentatora, którego głosem jest John Cleese, który nam zagłusza w ogóle to, co się dzieje, który nam mówi, że teraz ten zrobił to, a ten zrobił tamto i ciągle mu się ktoś każe zamknąć. Potem nagle, kiedy zmienia się strona płyty, ponieważ to oryginalnie była płyta winylowa, to trafiamy na zupełnie inną płytę, w której opowiadają nam o zupełnie innych rzeczach i musimy jakoś dojść do tego właściwego momentu. I te skecze, które z kolei nie są audialne, tylko są bardzo wizualne i nie za bardzo nadają się do słuchania, są zastąpione właśnie jakimiś innymi żartami i to było coś, co potem będą kontynuować, co jest w ogóle bardzo zabawne. Ja bardzo lubię te audio wersje twórczości Monty Pythona. Natomiast po latach jeszcze Graal powróci. w różnych dziełach. Po pierwsze, będzie oczywiście często cytowany w bardzo różnych filmach, kiedy stanie się w latach 90. już dziełem absolutnie kultowym, będzie między innymi cytowany w grach komputerowych. I to warto powiedzieć, że w takich grach jak Fallout na przykład 2, gdzie mamy też most z zagadkami, oczywiście gry LucasArts przede wszystkim, czyli przygodówki point and click, zwłaszcza seria Monkey Island, ona jest pełna nawiązań do twórczości Monty Pythona i do żartów, między innymi do walk, które są na wzajemne obrażanie się, co nawiązuje oczywiście do momentów, kiedy król Artur jest obrażany przez francuskiego rycerza z francuskiego zamku. Warto jeszcze powiedzieć, że powstała w latach 90., w 96 roku gra komputerowa Monty Python and the Quest for the Holy Grail, czyli gra, która jest teoretycznie przygodówką point and click, ale jest właśnie taką grą, w której pojawiają się fragmenty z filmu i w którym powiadają się jakieś zagadki, żeby przejść dalej. Jest połączona taka gra logiczna z taką opowieścią o przetłumaczeniu jakby gry, filmu na język gry i pojawiają się w tej grze nie tylko fragmenty filmu, ale pojawiają się także dialogi, które zostały specjalnie stworzone na potrzeby tej gry i mamy tutaj nagrane te dialogi przez Erica Idle, przez Michaela Palina i przez Terry'ego Jonesa, także jest tutaj coś zupełnie nowego, co jest stworzone właśnie przez niektórych Pythonów na potrzeby graczy. No i oczywiście dla świata cyfrowego Pythoni są ważni dlatego, że słowo spam, czyli mielonka, oznaczające niechciane informacje, które mamy na przykład w poczcie elektronicznej, to wszystko bierze się właśnie ze sketchu o spam, czyli o mielonce z drugiego sezonu latającego cyrku. Nie wszyscy o tym wiedzą, że to słowo pochodzi właśnie z Pythonów i w jakimś sensie są oni unieśmiertelnieni przez kulturę cyfrową. Natomiast skoro jesteśmy przy tym słowie, to warto powiedzieć, że w 2005 roku Eric Idle z Johnem Duprezem, a Eric Idle to jest ten członek Monty Pythona, który najwięcej śpiewa, to on napisał i zaśpiewał Always Look on the Bright Side of Life, to jest ten człowiek, który bardzo lubi w ogóle rewie, musical i ciągnie go w tę stronę. On z Johnem Duprezem w 2005 roku stworzył musical pod tytułem Spamalot, czyli musical, który jest taką sceniczną i śpiewaną wersją Monty Pythona i Świętego Graala. I z tym musicalem jest związana jeszcze rzecz, o której mówiłem wcześniej, czyli jeden z producentów, z którym też pokłócił się Michael Palin w trakcie kręcenia filmu. Jeden z producentów filmu po latach zaczął żądać bardzo wielkich pieniędzy za to, że był koproducentem i twierdził, że nie dostaje wystarczająco przez te wszystkie lata swoich jakby odpowiedniej działki. I kiedy powstał ten Spamalot, ten właśnie musical, to wszyscy producenci tego filmu dostali odpowiednią sumę, natomiast ten jeden twierdził, że dostał absolutnie zbyt mało i pozwał wszystkich Pythonów z tego powodu do sądu. Oni o dziwo, John Cleese twierdzi, że to było absolutnie niesprawiedliwe, przegrali i musieli mu wypłacić ogromne pieniądze, co sprawiło, że wszyscy stali się ubożsi finansowo, oczywiście nie jakoś bardzo, no ale znacząco mieli mniej pieniędzy i postanowili, że trzeba to jakoś odrobić. I odrobili to w ten sposób, że w 2014 po raz ostatni wystąpili publicznie w swoim ostatnim show w O2 Arena. To było chyba 10 występów w Londynie, które były zapamiętane jako takie pożegnanie Pythonów z publicznością. I ono dzisiaj zwłaszcza wydaje się być wzruszające. Powstało z tego DVD, są rejestracje, że to był ostatni moment, kiedy mogło się to wydarzyć. Po pierwsze, to był ostatni czas, kiedy Pythoni byli tak kultowi. Potem, na skutek różnych zmian kulturowych, ich humor został poddawany na różne sposoby wątpliwość i dzisiaj wciąż jest. I to jest temat być może także do przyszłych dyskusji w audiowizualnym. Wtedy byli jeszcze absolutnie kochani. Bilety na pierwszy występ rozeszły się w 40 sekund, a na kolejne też rozeszły się bardzo szybko. A poza tym Terry Jones już prawdopodobnie miał wtedy bardzo takie drobne początki swojej demencji, która ostatecznie doprowadziła do już bardzo silnego wycofania się z życia i potem do śmierci. A więc to był ten ostatni moment, kiedy mogło się to wydarzyć i może paradoksalnie ta afera z tym producentem, który po latach domagał się pieniędzy i to, że Spamalot wrócił jako musical właśnie nawiązujący do filmu Monty Python i Święty Graal, to wszystko doprowadziło do tego, że mogło się odbyć takie pożegnanie. Film jest oczywiście cały czas szalony. Wydaje mi się, że te jego wewnętrzne napięcia są w filmie widoczne, ale to już wy ocenicie, czy też uważacie tak jak ja, że to te wszystkie problemy sprawiają, że ten film się fantastycznie ogląda tak naprawdę, iż to wszystko jest źródłem właśnie humoru. Natomiast członkowie Pythonów źle wspominają kręcenie tego filmu. Te wszystkie męczenia się, to, że oni nie umieli jeszcze kręcić, że byli w takich warunkach, że albo byli w błocie, albo byli zmoknięci, albo się kłócili z reżyserami, albo reżyserzy chcieli czegoś innego, to była męka, ale niektórzy twierdzą, że jeśli twórcy filmowi kiepsko bawią się na planie, to wtedy tym lepiej bawi się publiczność. Być może tutaj coś takiego się sprawdziło. Ja już bardzo dziękuję, zapraszam do kina i oczywiście film w polskich kinach dzięki kinomaestro.pl. To był odcinek zrobiony we współpracy z kinomaestro.pl. Ja dziękuję, do usłyszenia. Karol Szafraniec, widzimy się w kinie.